Wielu było takich, którzy w myśl słusznych i wzniosłych ideałów potrafili oddać swoje drogie życie. Potrafili cierpieć i umierać za innych. Śmiercią straszną i męczeńską. Wielu czyniło to dobrowolnie. Wielu szło na skazanie spokojnie, bez strachu i lęku, wierząc, że to, co robią, jest dobre, jest słuszne ich ofiary. Ale tylko jeden z nich poniósł swoją ofiarę naprawdę niewinnie. Tylko jeden człowiek, gdyby nie chciał, nie musiałby umierać. Jego doskonałość dawała mu prawo do życia wiecznego. Ale on z tego zrezygnował. Wybrał cierpienie zamiast radości. Wybrał poniżenie i wzgardę zamiast czci i zaszczytów. Był nim człowiek Jezus Chrystus. I w Jego imieniu chciałbym was wszystkich przywitać. Pokój wam. Jestem wdzięczny Najwyższemu Stwórcy za to, że pozwolił tutaj spotkać się z wami, abyśmy wspólnie mogli spędzić czas przy Słowie Bożym. Jestem wdzięczny za to i za takie miejsca, które dają nam możliwość korzystania z braterskiej społeczności, która jest bardzo ważna w naszych trudnych czasach. Przywożę wam gorące pozdrowienia, szczere, przepełnione miłością pozdrowienia od braci z Białego Stoku. Wiedzieli, że będę tutaj i przez te pozdrowienia pragną wyrazić swoją miłość, którą odczuwają do was wszystkich. Nasz Pan, zanim umarł, zanim złożył swoje życie w ofierze, pozostawił nam po sobie dar. Dar, o którym chciałbym wam dzisiaj, kochani braterstwo, opowiedzieć. Gdy wieczorem Pan siedział z apostołami, kiedy spożywali ostatnią już wieczerzę, kiedy Pan Jezus obiecywał im odejść, kiedy odejdzie, to nie pozostaną sami. Gdy mówił do nich bardzo dużych słów, kiedy uczył pokory, pokazywał, jak ma wyglądać prawdziwy chrześcijanin, kiedy żegnał się z nimi, to powiedział jedno istotne zdanie. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Dzisiaj słowo pokój ma wiele znaczeń. Jest słowem bardzo popularnym. Słowem, które tak naprawdę niewiele znaczy. Słowem często rzucanym na wiatr dziejów, na wiatr historii. Słowem, które często nie ma poparcia. Dla nas słowo pokój jest słowem wyjątkowym, gdyż jest to dar. Dar pozostawiony przez naszego Pana, przez naszego Mistrza, przez naszego Nauczyciela. W końcu jest to dar pozostawiony przez naszego brata. Jest to coś, co on otrzymał od swojego Ojca. Coś, co otrzymał poprzez Ducha Świętego i nam to ofiarował. Nie jest to tylko zwykłe słowo. Jest to coś wyjątkowego. Może nas ktoś zapytać, dlaczego jest to dla nas takie ważne? Co daje nam to, że my mamy taki właśnie wyjątkowy Chrystusowy pokój? Czemu ten nasz pokój ma być niby lepszy od tego, który może nam dać obecnie świat, który mogą dać nam inni ludzie, systemy polityczne, państwa, w których żyjemy. W czym ten pokój jest lepszy od takiego innego pokoju? Kiedy usiadłem nad białą kartką papieru, to zastanawiałem się długo, jak w ciągu kilkudziesięciu minut wyrazić to, co tak naprawdę to słowo kryje. Jak w ciągu kilkudziesięciu minut przekazać wartość i znaczenie tego słowa dla was. Opowiem wam dzisiaj, czym jest Boży pokój, który pozostawił nam wszystkim Pan Jezus. Przenieśmy się na górę Kalwarii. Przenieśmy się tam w naszych myślach. Jezus, dźwigając krzyż, postępował z trudem. Było już blisko południa. Prawie przez całą noc musiał znosić szereg ciężkich doświadczeń. Doświadczeń fizycznych, jak i duchowych. Był wtedy wyczerpanym człowiekiem. Pełne miłości i smutku pożegnanie wieczorniku, potem proces w Getsemane, drwiny w domu Kajfasa, sąd przed Piłatem, w końcu to straszliwe biczowanie. Wszystko to wyczerpało go do granic wytrzymałości. Pod ciężarem belki Jezus chwiał się. Potykał się co krok. Mógł w każdej chwili osunąć się na ziemię i już z tej ziemi się więcej nie podnieść. Ale był ktoś, kto czuwał nad tym, żeby tak się nie stało. To był setnik, który nie mógł na to pozwolić. Kazał on Szymonowi, aby pomógł Jezusowi. Kazał tylko dlatego, że musiał do końca wykonać dany mu rozkaz. Musiał ukrzyżować człowieka. Słońce stało w zenicie. W skwerze południa na Kalwarii rzymscy żołnierze do wysuszonych rąk i nóg skazańca bez winy wbijali żelazo. Po to, żeby bolało. Po to, żeby kara surowa była, a radość zebranego motłochu większa. Bez litości. W pobliżu krzyża stał apostoł Jan, matka, kilka innych osób, których serca pękały z żalu na widok Pańskiego upokorzenia i na widok Pańskiego cierpienia. Kilku próżniaków i gapiów stało prawdopodobnie opodal. Podróżni przechodzili i odchodzili, ponieważ Golgota znajdowała się przy głównej drodze. Zapewne wielu z nich, co słyszeli o Jezusie i Jego naukach, doszli teraz do przekonania, że jego twierdzenia były fałszywe. A cuda, które czynił, że były zwodnice, że były czynione mocą Belzebuba, księcia diabelskiego, bo tak mu uczyli i mówili faryzeusze. Gdyby bowiem Jezus uczynił te cuda mocą Bożą, tak jak to twierdził, to nie znalazłby się na łasce swoich oprawców. Nie przyszło im nigdy na myśl, że ktoś mógłby dobrowolnie złożyć swoje życie za nich, za tych, którzy mu byli niewdzięczni. Nie mieli najmniejszego pojęcia o potrzebie i celu Pańskiej śmierci. A gdzie byli pozostali? Dlaczego to nieumiłowani podawali Panu gąbkę z napojami? Gdzie się ukrywali? Tak to nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Pytał ich nie tak dawno temu. Tak nie mogli teraz jeszcze 3 godziny stać przy nim, być w jego obecności? Kochani braterstwo, a czy my byśmy mogli? Czy nasza odwaga byłaby większa od tej, którą wykazali się uczniowie? Wydaje nam się, że dzisiaj pewnie chętnie wszyscy byśmy chcieli stanąć pod krzyżem, nieść otuchę mistrzowi w jego najtrudniejszych chwilach. Apostołowie mieli wyrzuty sumienia. Może nieraz wspominali to z żalem, że nie było ich tam, gdzie być powinni, że nie patrzyli w oczy, jak umierał. Chcieliby to naprawić. Było jednak za późno, by przyjaznym słowem, swoją wierną obecnością ukoić krwawiące serce mistrza. Zastanówmy się. A może nie jest jeszcze za późno? Może dla wielu z nas dzisiaj nie jest za późno? Może to jeszcze jest przed każdym z nas? Może w naszym życiu przyjść taka chwila, gdy w ten sam sposób będziemy musieli podejść pod krzyż. Będziemy musieli komuś odpowiedzieć na jego pytanie. Tak, byłem z Jezusem Galilejczykiem. To nic, że moja mowa, że moje zachowanie, że to, w co wierzę, to, jak postępuję, że to wszystko mnie zdradza przed innymi. To nic, bo ja się tego nie wstydzę. Że ja mogę dla Niego umrzeć. Jeszcze na to nie jest za późno, byśmy popatrzyli szczerze w oczy Chrystusowi. Byśmy wiarą wyznali swoje grzechy i przyłączyli się do Niego i do Jego cierpień. Na to nie jest za późno. Nasz Pan nie miał żalu do apostołów. On doskonale wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że tak naprawdę moc Ducha Świętego sprawi, że będą gotowi cierpieć, że będą gotowi umierać, tak jak to potem zresztą uczynili. Pan Jezus nie oczekiwał od nich heroicznych czynów. Miał świadomość, że dla nich w Bożym planie przewidziane jest coś innego. Coś, co ma zapoczątkować nową klasę wśród żyjących ludzi. Mieli stać się filarami Kościoła. Dać świadectwo prawdzie. Tak właśnie się stało, tak było i zadanie swoje, które zostało im powierzone, wykonali w sposób doskonały. Wielu z nas jakby jeszcze z daleka patrzy na krzyż. Jakby z obawą i lękiem, że nie będą w stanie popatrzeć Chrystusowi w oczy. Że nie będą w stanie podejść do Niego ze swoimi problemami. Że nie potrafią sprostać tego, co od nich oczekuje. Wielu też zastanawia się dzisiaj, czy są w stanie udźwignąć poświęcenie. Czy są w stanie wypełnić te wszystkie rzeczy. Czy dadzą radę, czy wytrwają w tym, co ślubują. Czy jesteśmy już na to gotowi, by przyjąć ofiarę Jezusa i pojednać się z Nim w cierpieniu. I od nas, kochani braterstwo, mistrz nie oczekuje poświęceń ponad nasze siły. Da nam tyle cierpieć, ile będziemy mogli znieść. Wierzę również, że pomoże nam w naszych wszystkich kłopotach dnia codziennego. Abyśmy tylko my z naszej strony stali się prawdziwie szczerzy i otwarci na to. Byśmy nie zamykali się w naszych domach, byśmy nie zamykali się w naszych sercach z naszymi bolączkami, z naszymi rozterkami, z naszymi kłopotami. Bo tak naprawdę nie ma innej drogi. bo tylko przez Niego możemy mieć łączność z Panem Bogiem, co zapewni nam pewne błogosławieństwo w naszym życiu, byśmy pewnie i otwarcie popatrzyli Mu w oczy z wiarą, że tak naprawdę my też potrafimy zwyciężać. Tak naprawdę my też potrafimy walczyć o to, aby wypełnić to, co ślubowaliśmy. Nasz Pan umierał. Z wysokości krzyża potężnym echem rozległo się bolesne pytanie Syna. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Był to najtrudniejszy moment w całym istnieniu naszego Pana. Zdradził Go przyjaciel, opuścili uczniowie. Poczucie kontaktu z Ojcem było dla Jezusa przez całe ziemskie życie źródłem pokoju i szczęścia. Pan Jezus wiedział, że chociażby wszyscy Go opuścili, to zawsze przy Nim będzie Jego niebieski Ojciec. Jednak ten, który miał być doświadczony we wszystkim oprócz grzechu, musiał przeżyć i to, najsmutniejsze doświadczenie. Musiał być opuszczony przez Ojca. Musiała to być Jego własna ofiara. Ofiara człowieka bez Bożej pomocy i bez Bożej ingerencji. Aby potem nawet nikt sobie nie pomyślał o tym, że może śmierć Jezusa Chrystusa była czymś nadprzyrodzonym. Że może była jakimś cudem, który może sprawił, że nie było tam bólu, nie było tam cierpienia, nie było tam tego wszystkiego, co niesie ze sobą śmierć na krzyżu. Aby nikt potem nawet sobie o tym nie pomyślał. Jezus był słaby i bezsilny. Pozbawiony zewnętrznego dopływu nadzwyczajnej mocy, szybko umierał. Teraz śmierć wyniszczonego ciałem, cierpieniem ciała było tylko kwestią minut. W tych ostatnich chwilach największą troską Pana było nie to, w jakim stanie On się znalazł. Nie to, co w tej chwili się z Nim dzieje, tylko to, czy wszystkie szczegóły swojej misji wykonał dobrze. Święty Jan napisał wtedy: potem widząc Jezus, iż się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Pragnę to słowo, które opisuje wewnętrzny stan człowieka Jezusa na kilka chwil przed śmiercią. Poczucie niedostatku i opuszczenia, które doświadcza tak wielu ludzi na ziemi, stało się Jego ostatnim doznaniem w ziemskim ciele. Nigdy chyba Jezus tak bardzo nie czuł się człowiekiem. Pragnę to słowo określające stan najwyższego człowieczeństwa. Człowieczeństwa cierpiącego, człowieczeństwa oddającego życie za swoich bliźnich. Jezus skosztował napoju i z ulgą powiedział: wykonało się. Teraz był już całkowicie pewien. Jego pragnienie zostało zaspokojone. Pragnienie zwilżenia ust, ale i pragnienie sprawiedliwości. Pragnienie mocy, co się objawia w słabości. Pragnienie bycia posłusznym Ojcu aż do samego końca. Pragnienie niesienia ulgi zmęczonej grzechem ludzkości. Teraz pragnienie Jezusa nareszcie zostało zaspokojone. Wykonało się to słowo bolesnego triumfu. Jezus był całkowicie pewien, że już nic nie jest w stanie więcej się zdarzyć. Wiedział, że Jego ziemskie życie dobiega końca. I żaden podstęp szatana nie pokrzyżuje Bożego planu. W tym momencie Pan Jezus z całą siłą poczuł, jak z Niego uchodzi życie. Duch, który niegdyś na samym początku darował osobiście niebieski Ojciec. Duch, który tyle udzielał ze swojej obfitości cierpiącym, chorym, smutnym i głodnym, Duch wracał do Boga. Oczy Jezusa zamykały się do snu. Gasnące wargi ledwo wyszeptały słowa 31 psalmu. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Nie słyszał już straszliwego łoskotu drżących i kruszących się skał. Nie zobaczył rozdzierającej się zasłony w przybytku. Nie spojrzał ze łzami w oczach na przerażone twarze ludzi, którzy w pośpiechu opuszczali miejsce największej zbrodni wszechświata. Nie musiał już znosić tych wszystkich zniewag, obelg, które spotkały go za jego życia. Tych wszystkich rzeczy, które przygotowali mu jego bracia. Ci, do których przyszedł, aby wyzwolić ich z tej niewoli, w której się znaleźli. Nie widział już małych dzieci, które tak bardzo do niego potrafiły i lubiły przychodzić. I nie słyszał słów wiary. Wiary setnika, tego samego człowieka, który przedtem nie tak dawno nie pozwolił mu upaść, aby ukrzyżować. Nie słyszał już tych słów, które oddawały chwałę Panu Bogu. Że ten, który wisi na tym drzewie, naprawdę jest Synem Bożym. Nasz Pan już tego nie słyszał. Jezus spał. Opis ostatnich dni naszego Pana to opis cierpienia, bólu, poniżenia, upodlenia człowieka przez człowieka. Jaka moc sprawiła, że nasz Pan potrafił przez to wszystko przejść? Co było takiego, że można było z takim spokojem i opanowaniem to wszystko znosić? Co sprawiło, że niesłusznie i niesprawiedliwie osądzany człowiek nie zachwiał swojej wewnętrznej równowagi? Nie wytrąciło go to i nie zachwiało jego spokojem? Odpowiadamy, że był to Boży pokój, który nasz Pan otrzymał wraz z Duchem Świętym od swojego Ojca. Było to przeświadczenie i przede wszystkim wiara w to, że na końcu tych wszystkich upokorzeń, na końcu cierpienia, na końcu upokorzenia jest nadzieja, że zostanie zbawiona ludzkość, że zostanie zniszczona śmierć, że nie będzie już więcej takiego czy innego bólu i cierpienia. I że jest Ojciec i bezgraniczna wiara w Niego i w to, że już na zawsze będą razem. To, w jaki sposób nasz Pan przeszedł przez mękę swojej śmierci, chyba najlepiej pokazuje nam, jak wielką siłę ma Boży pokój. Jak ogromna jest Jego rola w walce z cierpieniem i bólem. Prorok Izajasz napisał o tym w 53 rozdziale i 7 wersecie. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Kiedy nasza wyobraźnia zadziała, to wyobrażamy sobie naszego Pana. Rysuje się przed nami postać o łagodnym i pogodnym usposobieniu, dobrotliwym uśmiechu, życzliwym spojrzeniu, do którego można podejść z każdym problemem, do którego może każdy podejść, którego można o wszystko pytać, człowieka otwartego, otwartego dla innych ludzi, potrafiącego zjednać sobie ludzi i wytworzyć wokół siebie taką dziwną, przyjemną atmosferę, atmosferę wzajemnego zaufania. To cechy człowieka, który posiada Boży pokój. Pan Jezus doskonale sobie zdawał sprawę, że to, co On posiada w sercu, ta pewność i wiara, ten wewnętrzny spokój będzie potrzebny też apostołom i będzie też potrzebny nam. Że wraz z Duchem Świętym przyjdzie im z pomocą zapewnienie takie, że bez względu na to, co się stanie, otwarte będą przed nimi niebo i otwarta będzie przed nimi lepsza przyszłość. I tak naprawdę, kochani braterstwo, to właśnie zapewnienie jest treścią i sensem naszego życia. Czymś, co sprawia, że poświęcenie nawet własnego ciała tak naprawdę jest możliwe do wykonania. Gdyż Boży pokój to wiara w lepszą przyszłość. W życie wieczne, w nieśmiertelność. A mając taką perspektywę, mając takie zapewnienie, to przecież człowiek może wszystko przezwyciężyć. Dar ten otrzymali apostołowie i ci, którzy rozpoczynali dzieło głoszenia Ewangelii po świecie. I dopiero wtedy, gdy tak naprawdę przyszły na nich prawdziwe doświadczenia, to poznali, jak ogromna jest to pomoc. Gdy przeczytamy sobie opis śmierci Szczepana, młodego diakona mającego Ducha Świętego, to staje nam się jasne to, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Filipian 4 rozdziale 7 wersecie. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bo, kochani braterstwo, nie każdy człowiek może to zrozumieć. Że można modlić się, że można prosić o przebaczenie za tymi, którzy rzucają w ciebie kamieniami, żeby cię zabić. I to nie dlatego, że ty zrobiłeś im coś złego, tylko dlatego rzucają w ciebie kamieniami, że chciałeś im wytłumaczyć Boże Słowo. A jak straszna to była śmierć, niech świadczy fakt, że niejednokrotnie trzeba było w człowieka rzucić kilkadziesiąt ostrych kamieni, zanim został zabity. To Boży pokój sprawił, że można w tym momencie nie myśleć o sobie, nie myśleć o stanie, w którym człowiek się znalazł, o jego położeniu. To nie jest najważniejsze. Ważne jest to, żeby czasem nie spotkała krzywda tych, którzy w ciebie rzucają kamieniami. Nie każdy człowiek potrafi to zrozumieć. Pokój Boży towarzyszył ludowi Bożemu przez cały wiek Ewangelii. Od początku wspierał go i pomagał zrozumieć wszelką ludzką niesprawiedliwość. Pomagał modlić się za tymi, którzy niszczyli pierwsze chrześcijańskie zbory, którzy męczyli i zabijani byli, ale i potem, gdy prawda rozeszła się po świecie, celem szatana było zniszczenie Bożego planu. Pokój Boży koił rany zadane przez ludzką niesprawiedliwość. Pomagał kształtować osobowość człowieka, nowego stworzenia. Pomagał naszym dziadkom, pomagał naszym rodzicom, którym przyszło krzewić prawdę w niesprzyjających czasach. Gdy wyrzucano ich z domu, a za nimi wyrzucano ich Biblię i tomy, które gorliwie czytali. Gdy prześladowano za zakładanie zborów i za zbieranie się na nabożeństwach. Gdy karano śmiercią za odmowę służby wojskowej. To Boży pokój sprawił, że bracia, potrafili częstować ugotowanymi ziemniakami tych, którzy przyszli rozebrać stodołę, w której miała odbyć się konwencja. To właśnie w takich momentach potrzebna jest nam Boża pomoc. By właściwie się zachować, by wykazać się Bożą mądrością, by wiedzieć, jak postąpić, żeby przez nas przemówiła miłość, a nie inne negatywne cechy. Niestety, często prawdziwy pokój trudno jest zrozumieć i trudno jest tak naprawdę docenić to, co Pan Jezus pozostawił. To dlatego często przewyższa on wszelki rozum, który myśli innymi kategoriami. A jak jest dzisiaj? Nikt nie rozbiera nam naszej stodoły. Okoliczni ludzie szykują się na nas przyjazd. Nikt nie rzuca w nas kamieniami. Nie wygania nas z domu za to, żeśmy uwierzyli w Chrystusa. Nikt nas dzisiaj nie wsadza do więzień. Nie męczą nas, nie torturują. A my mówimy, że żyjemy w błogosławionych czasach. I to jest prawda. Mało tego, to są bardzo dziwne czasy. Zupełnie inne od tych, w których żyli nasi dziadkowie. Teraz jakby role się całkowicie odmieniają. Dzisiaj można zostać ukaranym za obrazę czyichś uczuć religijnych. W szkole do mojego dziecka jeden chłopiec miał zastrzeżenia, że nie chodzi na religię i został za to skarcony, że nie powinien o to pytać i nie powinien się tym interesować. Dziwne. Kiedyś tak nie było. To jak dzisiaj zastosować to, o czym mówimy? Jak dzisiaj zastosować ten werset o Bożym pokoju? Czy to znaczy, że jest już on nam niepotrzebny? Że nie powinniśmy o niego zabiegać, że nie powinniśmy o niego dbać? To nie jest prawda. Uważam, że dzisiaj jest on bardzo potrzebny. Postaram się to wytłumaczyć. Byłoby obłudą i hipokryzją twierdzenie, że to, co dzieje się obecnie w naszym kraju, nie ma na nas żadnego wpływu. Możemy bronić się przed tym stwierdzeniem i zapierać się, że tak nie jest, że świat, że obecna sytuacja ekonomiczna, że to, co wokoło się dzieje, nie wywierają na nas nacisku. Ale jak tak szczerze popatrzymy na siebie, to nie jest to prawda. Dzisiejszy styl życia udziela się i nam. Sytuacja ekonomiczna sprawiła, że chyba większość z nas odczuwa lęk przed tym, co będzie jutro. Czy będziemy mieli pracę? A jeżeli tej pracy nie mamy, to czy w najbliższym czasie ją znajdziemy? Czy będziemy mieli na tyle, by utrzymać nasze rodziny? Dzisiaj czasy są tak naprawdę bezwzględne. Czy zapłacą nam nasi klienci? Czy damy radę pospłacać zaciągnięte kredyty? Czy wystarczy nam na wypłatę dla naszych pracowników? I tak dalej, dalej, dalej. Można by mnożyć te małe problemy dzisiejszego dnia. I wszystko to, kochani braterstwo, sprawia, że może nawet o tym nie wiemy, ale często podświadomie stajemy się pobudzeni. Stajemy się nerwowi. Tempo życia, z którym przyszło nam się zmierzyć, niejednego z nas przygniata. Sami też często lubimy podnieść sobie poprzeczkę i potem za wszelką cenę z mozołem próbować ją przeskoczyć. A kiedy nam się to nie udaje, czujemy dyskomfort i frustrację, czego efektem jest stres. Słowa nowe, słowa współczesne, słowa, którymi dzisiaj ludzie określają stan swojego serca. Konsekwencją tych zachowań jest gniew, którym i my niestety często potrafimy wybuchać. Taki stan przenosimy na nasze rodziny. na nasze dzieci, a dzieci bardzo to obserwują. Z takim też często nastawieniem idziemy do zboru. Staramy się ukryć to, co wewnątrz nas jest, ale nie zawsze się to udaje. Nie zawsze potrafimy ukryć swoje emocje. Dzieje się tak dlatego, że często zapominamy o tym, że dar Ducha Świętego jest czymś, co otrzymaliśmy, że jest to dar. Ale i jest to coś, o co powinniśmy dbać i o co powinniśmy zabiegać i przede wszystkim, co powinniśmy pielęgnować. Podobnie i Boży pokój nie przychodzi do nas w taki cudowny sposób. Bo gdyby tak było, to nie byłoby tak naprawdę tych wszystkich problemów, ale one niestety są. Tego po prostu musimy się nauczyć. To jest coś, co każdy z nas musi w sobie wykształtować. To nie trwa rok czy dwa, to czasami trwa bardzo długo. Mamy wzór. Wzór, jak powinien wyglądać, pozostawił Pan Jezus. Pozostawił On wzór, który mówi, że gdy ten pokój zamieszka w naszym sercu, jest ważne, żeby pozostawał tam długo. Żeby nawet pozostawał do końca życia. A nie tylko pozostawał na jakiś czas, może na dzień po konwencji, może na tydzień. To jest coś głębszego i to jest coś, co powinno w nas być dłużej. A słowa Ewangelii Mateusza, które bardzo chętnie odnosimy do tego, co było kiedyś, chyba są bardzo aktualne i dzisiaj. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Cichość i pokora serca to zalety człowieka, który pokój Boży ma i w którym pokój Boży zamieszkał. To stan jest ukojenia dla naszej duszy, jakże często zmęczonej, spracowanej, obciążonej. Ukojenie duszy jest wtedy, gdy uśmiech na naszej twarzy nie jest uśmiechem wymuszonym. Gdy nasz spokój i opanowanie towarzyszą nam na co dzień, w każdej dziedzinie naszego życia. I to bez względu na problemy i przeciwności, z którymi na co dzień walczymy. Jest to twarz radosna i uśmiechnięta, z której od razu można coś zobaczyć, z której można coś wywnioskować. Ale to nie tylko twarz, to nie tylko serce, to także słowa, które płyną z głębi serca bez fałszu i zakłamania. Słowa pełne szczerości i otwartości dla drugiego człowieka. Ukojona dusza to dusza, w której pokój Boży zamieszkał na stałe. I co ważniejsze, jest on codziennie pielęgnowany. Przykład ostatnich dni naszego Pana pokazał nam, że pokój Boży powinien w nas mieszkać bez względu na sytuację i na położenie, w którym się znajdujemy. Jest to bardzo ważne i należy to podkreślić, bo tak naprawdę dopiero wtedy czujemy, że jest nam on potrzebny. Bardzo często pokój ducha uzależniamy od naszej sytuacji. W tym momencie od tego, gdzie i co robimy i jakie na nas przychodzą doświadczenia. Nie ukrywam, że często są to sytuacje finansowe. O tym między innymi mówi druga część naszego przewodniego wersetu. Pokój Boży zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje. A w świecie za pokój należy zapłacić pieniędzmi. Pokój kupiony za pieniądze to jak one same potrafi być bardzo ulotny i krótkotrwały. Często słyszymy, że kto ma finansową niezależność, jest spokojny o przyszłość, wiedzie beztroskie życie. Nie jest to do końca prawda. Same pieniądze, o których często mówimy, może nie są tak niebezpieczne jak klimat, który one wytwarzają. Jak takie poczucie i zapewnienie tego, że gdy je będziemy posiadali, to możemy wszystko i jesteśmy spokojnymi ludźmi. Może krytykujemy taki stan, ale chyba jak tak każdy z nas szczerze popatrzy, to kiedy brakowało tych pieniążków, to gdzieś nagle ten nasz spokój wewnętrzny odchodził na bok i mieliśmy problemy i nasze myśli i to, o czym żeśmy myśleli, było skierowane w jednym celu. To jest naturalne. Ale niestety, kochani braterstwo, tak wygląda pokój kupiony za pieniądze. Tak wygląda to, co daje nam świat. Słyszałem taką jedną historię pewnego człowieka, którą bym wam chciał dzisiaj opowiedzieć. Była to historia człowieka, który w swoim życiu odniósł wielki sukces. Był młodym mężczyzną, bardzo inteligentnym, człowiekiem, który doszedł do bardzo dużych pieniędzy. Doszedł do ogromnego majątku. Miał piękny, wspaniały dom. Mieszkał w czasach, kiedy tak naprawdę było widać, że ktoś jest bogatym człowiekiem. Miał wspaniałą, piękną żonę, inteligentne, ładne dzieci i przede wszystkim grono przyjaciół, z którymi codziennie spędzał czas i życie. Życie, które płynęło w beztrosce, bez większych problemów. Był człowiekiem, który mówił o sobie, że jest spokojny o swoją przyszłość. Historia jego życia potoczyła się tak, że w jednej chwili zbankrutował. Stracił swoją fabrykę, stracił zarazem dom, który posiadał, popadł w długi. Nagle coś się stało z żoną, która powiedziała, że odchodzi. Zabrała też jego ukochane dzieci. Kiedy popatrzył wokoło siebie, to nie było jego przyjaciół. I tak naprawdę został sam. Dla takiego człowieka było to bardzo trudne. Nie mógł się z tym pogodzić, że miał taki pokój, takie wewnętrzne zapewnienie, a w tej chwili nie ma nic. Co robi człowiek w takiej sytuacji? Zapragnął popełnić samobójstwo. I kiedy szedł z tą myślą przez ulicę, ze spuszczoną głową, myśląc tylko o jednym, myśląc o, dlaczego tak się stało, myślał o tym swoim stanie, kiedy tak utkwił głowę w ziemi, to zobaczył nagle, że tam na dole jest człowiek, który się do niego uśmiecha. Patrzy, a ten człowiek przytwierdzony jest do deski, bo nie miał nóg. I tylko na tej desce się poruszał. Patrzy, a ten człowiek tak na niego spogląda w górę, uśmiecha się do niego i mówi: dzień dobry panu. Jakie to szczęście, że Pan Bóg nam dał piękny dzień, że świeci słońce, jest tak ładnie na zewnątrz. W tym momencie człowiek zrozumiał, co to naprawdę jest pokój, który może człowiek posiadać. Ta lekcja uczy nas, że powinien on być w nas w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, bez względu na to, jaka to sytuacja będzie. Gdy myślałem nad tym wykładem, to zadałem sobie pytanie. Bo tak często lubimy coś sprawdzać w swoim życiu. Jak to w nas sprawdzić? Czy Jest już w nas ten pokój i czy ten pokój jest ugruntowany? No bo przecież na co dzień przechodzimy jakieś przykrości, doświadczenia, chwile, które mogą wypróbować stan naszego ducha. Ale jak sprawdzić, czy my mamy taki prawdziwy, chrystusowy pokój? Postanowiłem popatrzeć na siebie. Jaka sytuacja potrafiła zachwiać moim spokojem? Nieraz się zdarzy, że nas ktoś zdenerwuje, sprawi nam przykrość. My też się zdenerwujemy, bo jesteśmy ludźmi. Czy to już znaczy, że nie ma w nas pokoju? A może to ktoś zrobił nieumyślnie? A gdyby nawet, czy to już znaczy, że ten nasz pokój nie istnieje? To jest tak w życiu, że często się spotykamy z różnymi problemami. Żyjemy w społeczności, które dostarcza różnych doświadczeń. Tylko tak naprawdę, kochani, braterstwo, od nas zależy, jak my będziemy na to reagować. Czy zrobimy duży problem z małej rzeczy, która nas spotyka? Czy te wszystkie drobne, codzienne, życiowe konflikty wrzucimy do śmietnika niepamięci? Popatrzyłem na siebie i doszedłem do wniosku, że najbardziej zdenerwowało mnie to, gdy ktoś niesłusznie mnie o coś oskarżył. W tym momencie okazało się, że pokój, który powinien być częścią mnie, był zupełnie gdzieś indziej. Pozostał gniew, pozostało oburzenie i to ta chęć i pragnienie dochodzenia swoich praw. Pragnienie szukania sprawiedliwości, bo przecież nie wolno kogoś niesłusznie oskarżyć, bo to jest niesprawiedliwe. Historia, którą przedstawiłem na początku, mówi o całkiem innej postawie. Reakcja naszego Pana na to, jak został niewinnie oskarżony, powinna być dla nas lekcją. Powinna być dla nas wzorem. Ale kochani, braterstwo, to bardzo trudne, by tak zamknąć i nie otworzyć swoich ust. Dopiero wtedy możemy wypróbować, co wart jest nasz pokój, który żeśmy otrzymali od Chrystusa. Ale takie właśnie zachowanie będzie świadczyć o tym, że pokój Boży mieszka w naszym sercu. Nie musimy się trwożyć ani lękać, bo nie ma takiej siły, która może zachwiać naszym spokojem. To właśnie chciał nam Pan Jezus przekazać. I to swoim życiem starał się pokazać, jak należy postępować i jaki powinien być prawdziwy pokój. Pragnę, braterstwu, przeczytać dwa fragmenty, które poruszają istotny problem. Pierwszy to jest z listu Pawła, świętego Pawła do Rzymian, 14 rozdział od 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. I drugi z listu Piotra, 3 rozdział, 10 werset. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy ku jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Rozpoczynając wykład, powiedziałem, że pokój Boży, który pozostawił Pan Jezus, był darem, który otrzymują wszyscy pragnący kroczyć drogą Chrystusa. Ale zauważmy, że jest to bardzo wyjątkowy dar. A jego wyjątkowość polega na tym, aby go otrzymać, to należy go szukać. I należy na niego sobie zapracować. Dopiero wtedy będziemy doceniali jego wartość. Będziemy go szanowali i będziemy wiedzieli, jak jest ważny. Jest to już od wieków sprawdzona metoda, aby szanować i doceniać to, co posiadamy. Byśmy to w miarę możliwości uczynili sami, żebyśmy wykazali się wysiłkiem w tym kierunku. Rzeczy, które przychodzą nam lekko, bez większego wysiłku, nie mają takiej wartości jak coś, na co trzeba długo i cierpliwie pracować. A właśnie o tym mówią te wcześniejsze wersety, które przeczytałem. Aby szukać pokoju. Aby dążyć do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Tu potrzebna jest praca. Jak zastosować to w naszym życiu? W jaki sposób to otrzymać i jak to znaleźć? Co należy robić, by odnaleźć prawdziwy Boży pokój? Pokój taki, który będzie przewyższał wszelki rozum, który będzie sprawiał, że będziemy potrafili pokonywać wszystkie przeciwności doświadczenia z takim dziwnym spokojem i z opanowaniem. Pokój, który sprawi, że nie będziemy dochodzili swoich, nawet często słusznych praw za wszelką cenę. Który poskromi nasze nerwy, nasz wybuchowy temperament, nasze negatywne emocje, sprawi, że w naszym sercu zagości szczery i niezakłamany spokój. Co robić, aby znaleźć pokój, który w końcu pozwoli nam zaakceptować wszystko to, co nas w życiu spotyka? Bo to jest chyba najtrudniejsze. Przenieść się z lepszego stanu do gorszego. Co robić, żeby to znaleźć? Co robić, żeby to w sobie wykształtować? Byśmy jak ten człowiek przytwierdzony do tej deski potrafili odnaleźć piękno we wszystkim, co nas otacza i bez szemrania znosili przeciwności losu. Aby będąc nawet w beznadziejnym położeniu potrafić dostrzegać boską miłość, mądrość, moc i sprawiedliwość. Odpowiedź znajdujemy w tej starej księdze. Księdze, która posiada bardzo dużo stron. I na każdej stronie Biblii jest jakaś lekcja. Każda strona, nawet każdy werset zawiera coś, co może nas nauczyć. Każde wydarzenie, każda historia tam zapisana, każda postać w niej przedstawiona czegoś nas uczą. A od nas zależy tylko to, żebyśmy chcieli to zauważyć i abyśmy chcieli z tej księgi skorzystać. Możemy pokoju Bożego uczyć się od siebie nawzajem. Powinniśmy go sobie przekazywać. I nie chodzi o uścisk dłoni, bo to nie jest tak naprawdę ważne. Ale chodzi o życzliwość, wzajemną życzliwość, o życzliwą społeczność, którą możemy sobie przekazać i którą wszyscy możemy się podzielić. A miejsca właśnie takie jak to są idealną okazją do tego i takich miejsc nie wolno nam marnować. Przystanią Bożego pokoju powinien i jest nasz zbór, z którego możemy dużo wynieść, ale i do którego powinniśmy wiele wnosić. I w zborze każdy powinien sobie uświadomić, że tworzy tam społeczność, że każdy, który jest w zborze, tworzy atmosferę tego zboru. I to, że każdy chce tam do niego przychodzić. I pamiętajmy, że przy tej okazji jest taka jakby niepisana zasada, że gdy jest 10 uśmiechniętych, radosnych, rozmawiających ze sobą ludzi i gdy do nich dołączy jeden smutny, ponury, to zaraz wszyscy będą nieszczęśliwi. Podobnie jak zło w przeciwieństwie do dobra szybko się w ludziach rozprzestrzenia, tak i my i nasze emocje przekazujemy innym. Często może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to, co my wewnętrznie czujemy, przekazujemy innym. Nie musimy nawet tego mówić. To po nas widać i ktoś inny to doskonale rozumie. Ważne, by te emocje, które przekazujemy, były pogodne, pozytywne, były jak treść Ewangelii, którą posiadamy i którą też staramy się w miarę naszych możliwości przekazać. To jest bardzo trudne. Ja wiem, że to, co mówię, wymaga dużo pracy i nie zawsze jest to możliwe, ale powinniśmy się uczyć, aby tak postępować. I chociaż spokój Boży to jest coś więcej niż uśmiech na naszej twarzy, to jednak często brakuje nam takiego zwykłego, pogodnego uśmiechu drugiej osoby. Bardzo często nam to brakuje. Brakuje tego w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych sytuacjach życiowych, w których się znajdujemy. A to jest ważne. I ważne jest to, żebyśmy ten uśmiech przekazywali innym. Pokoju uczy nas też codzienne nasze życie. Takie małe drobiazgi poprzedniego dnia, tak to nazwałem. Ktoś powiedział, że z drobiazgów składa się nasze życie. Z takich małych, nieistotnych epizodów, które przewijają się przez nasze istnienie, ale które mają ważny wpływ na nasze postępowanie i na to, co sobą reprezentujemy. To prawda. Z takich elementów składa się nasze życie. Tylko że my często zwracamy uwagę nie na takie drobiazgi, na które powinniśmy zwracać uwagę. I zamiast dostrzegać drobne, z pozoru nieistotne potrzeby innych, my chętnie zolbrzymiamy, zajmujemy się drobnymi czyimiś niepowodzeniami. Nie powinniśmy tak postępować. To nie da nam pokoju. Jak jeszcze się uczyć? Apostoł w liście do Kolosan w 3 rozdziale 15 wersecie napisał: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Bardzo ważny werset. Drodzy braterstwo, zapamiętajmy sobie te słowa. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. I już nie mówię teraz, nie mówię jutro, ale za parę dni, kiedy rozjedziecie się do swoich mieszkań, kiedy będziecie już w swoim ognisku domowym, kiedy zderzycie się z tymi swoimi problemami codzienności, tymi małymi epizodami waszego poprzedniego dnia, to przypomnijcie sobie o tych słowach. I stańcie z boku, mówię w przenośni, i popatrzcie na swoje poświęcone życie. Ale tak szczerze, obiektywnie, odpowiedzcie sobie na pytanie, w jakim stopniu wypełniamy te słowa. Przyznam się wam, że zrobiłem sobie taki test i bardzo mnie zasmucił, w ogóle mi się nie podobał. Ale warto to zrobić. To dobra lekcja. Tak sobie coś samemu uświadomić. Innym to może nie wierzymy, innym to może nie chcemy wierzyć. Zresztą, jak tak popatrzycie, to dzisiaj mało jest takich osób, które mogą nam coś przykrego powiedzieć, które mogą nam na coś zwrócić uwagę. W tej chwili jest coraz mniej takich ludzi. A tak, kiedy sami sobie coś uświadomimy, to chyba nie będziemy się nawzajem i siebie samego oszukiwać, tylko szczerze zastanowimy się nad tym, jak w naszym sercu wygląda pokój Chrystusowy. Jest bardzo wiele takich elementów, które uczą nas pokoju. Nie sposób je dzisiaj wszystkie wymienić. Ale skoro Pan Bóg, najwyższy Stwórca Wszechświata, nazwany jest Bogiem pokoju, to wierzymy, że ci, którzy zapragnęli bądź zapragną Mu służyć, będą się w tym pokoju rozwijać. Pokój będzie w ich sercach i będzie w każdej sytuacji. W sytuacji życiowo dobrej, w sytuacji życiowo trudnej. Ale będzie w każdej sytuacji i będzie do końca naszego życia. A Jego Syn, nazwany Księciem Pokoju, będzie nam w tym pomagał. By ten piękny, ale wyjątkowo trudny do wykształtowania owoc Ducha Świętego był w nas coraz większy i coraz bardziej dojrzały. A ja ze swojej strony pragnę życzyć Wam, by ta nasza dwudniowa społeczność uświęcała nas wzajemnie i przybliżała nas do siebie. I aby słowa apostoła Pawła były nam szczególnie bliskie. Bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Amen.